Umiłowani, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu naszym. Sprawia mi wielką radość w moim sercu, że stoję tu dziś przed wami z łaski Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękuję za możliwość niespodziewanie dla mnie przemówić do was dzisiaj na temat Słowa Bożego. Przywożę liczne pozdrowienia od zborów ludu Pana oświecone prawdą Epifanii, a szczególnie z naszego kraju, ze stron zachodnio-północnych. Już były pozdrowienia przekazane przez brata Henia Olekszego ze zboru Pana w Poznaniu, gdzie jestem jego członkiem, ale szczególne pozdrowienia przywożę od naszych zacnych sióstr i braci, którzy są złożeni różnymi chorobami cielesnymi, przechodzą różne próby, kłopoty, cierpienia i troski z inicjatywy szlachetnych ich serc. Płynące pozdrowienia dla wszystkich tutaj braci, że serca ich tęskną, wspominają konwencje minionych lat, ale siły witalne nie pozwalają przybyć na tak wspaniałe uczty duchowe, jakie dziś wszyscy przeżywamy. Za moim pośrednictwem przekazują swą miłość, zacność swych charakterów, płynące z inicjatywy najszlachetniejszych pobudek, co niniejszym czyni. Mili bracia i siostry, zastanowimy się dzisiaj nad tematem korona cierniowa naszego Pana Jezusa Chrystusa i ciernie ludu Bożego, jakie często nas dotykają na drodze naszego poświęcenia i ofiarowania. Przeżywaliśmy dzisiaj wspaniałe chwile, błogie chwile oświadczeń naszych drogich braci i sióstr. Wsłuchiwałem się w każde słowo płynące z ich serca, ich troski, ich cierpienia i również radość przybywania tu, ucztując u stóp Mistrza Pana, wszyscy wspólnie radując się ku chwale Bożej. Podstawą będzie naszego rozważania Ewangelia świętego Mateusza, 27 rozdział, a wiersz 29. Czytam następujące słowa. A oplótszy koronę ściernia, włożyli na głowę jego i dali trzcinę w prawą rękę jego, a upadając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: bądź pozdrowiony, królu żydowski. A plując nam, wzięli oną trzcinę i bili go po głowę. A gdy się z niego naśmiewali, zewlekszy go z onego płaszcza i obleczy go w szatę jego i wiedli go, aby był ukrzyżowany. Oto fragment historyczny przy końcu misji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kończy się misja 3,5-letniej działalności tą, którą dokonywał Jezus Chrystus, a jego przecież ulubionym tematem to było Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Czynił wiele wspaniałych rzeczy, uzdrawiając wiele chorób, które dotykały wiele osób na Bliskim Wschodzie, w Judei, w Galilei i w innych miejscowościach. Historia jest bardzo interesująca, godna uwagi i głębokiej analizy naszych serc i naszych umysłów. Skąd wzięły się ciernie na obliczu ziemi, możemy zapytać. Czy ciernie były w raju? Czy pierwsi nasi rodzice, Adam i Ewa, zetknęli się w raju, w ogrodzie Eden, z cierniem i ostem? O tym Pismo Święte nam nie mówi. Ale pierwsza Księga Mojżeszowa podaje nam wyraźne świadectwo z powodu nieposłuszeństwa naszych rodziców, braku doświadczenia ze złem. Zostali usunięci z ogrodu Eden, a przebywali blisko 2 lat. I co Bóg wyrzekł do naszych pierwszych rodziców? Mamy to zarejestrowane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, a w wierszu 17, 18 i 19. Zaś rzekł do Adama, i żeś usłuchał głosu żony twojej, i jadłeś z drzewa tego, o którym ci przykazał, mówiąc, nie będziesz jadł z niego. Przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego. I teraz moment wiersza 18. A ona ciernie i osad rodzić będzie tobie i będziesz pożywał ziela polnego. W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. Odtąd ciernie literalne rozrosły się na całej kuli ziemskiej. Ale my będziemy mówili o cierniach, o ostu. W znaczeniu biblijnym, tak jak oset i ciernie pojawiły się na naszej ziemi i wypełniły całą ziemię, nieomal na wszystkich kontynentach. Prorok Izajasz w swoim proroctwie w 7 rozdziale, a w wierszu 24 mówi, bo ostym i cierniem zarośnie wszystka ziemia. My stykamy się często z ostym. Bracia, którzy pracują na roli, może mniej z cierniem w naszym kraju. Ale do tego tematu w treści naszego rozważania wrócimy. Od tej chwili ciernie przewijają się przez karty Pisma Świętego, zawsze połączone z grzechem i przekleństwem. Znaczy to, że ciernie są symbolem szatana i jego wpływu. Jak ciernie pojawiły się na ziemi, tak szatan wtargnął w życie człowieka, zmienił plan człowieka. Nie iść drogą prawdy i sprawiedliwości. Ale szatan mówi, pójdziesz moją drogą. Ja wyznaczę inny kierunek. I nasz Pan Jezus Chrystus wypowiedział znamienne słowa, że są dwie drogi. Droga szeroka, pięknie oświetlona. Wszystkie rozkosze i uciechy są na tej drodze. A szatan mówi, chodź moją drogą, jesteś młody, musisz użyć na tej drodze. Były wspaniałe wykłady, mówione do młodzieży, do ich serc, do ich sumień, do ich przekonań. A więc, mili bracia i siostry, szatan chce, żebyśmy wszyscy szli drogą szeroką. Wszystkie uciechy są na tej drodze. Wizja wysokich zarobków za granicą. Szatan mówi, poświęci się, gdy pójdziesz na emeryturę, gdy się zestarzejesz. Ale Pismo Święte mówi, synu, daj mi serce twoje. Bóg nawołuje do młodych serc, ażeby poświęcili się teraz, w tym czasie. Otrzymają wspaniałą nagrodę w Królestwie. Że ich rówieśnicy nie otrzymają tej nagrody. Wspaniały, jakim Bóg przygotował dla wszystkich zwycięzców ze wszystkich klas. Patrzę na braci mojego pokolenia i braci starszych. Cieszy się moje serce, gdy widzę drogich nasze siostry, kulejące, podpierające się laską. Słuch zawodzi, zwrotnie ten sam. Ale gorliwość, miłość do braci to nas wszystkich sprowadziła. A nasza młodzież idzie drogą ojca, matki, dziadka, babci. Tą samą drogą poświęcenie zawsze jest właściwe w każdym okresie czasu. Ale zmienia się okres czasu. Kwestia tylko nagrody. Ale powołanie, poświęcenie się Bogu, oddanie swoich serc jest zawsze właściwe na każdym miejscu i na każdym czasie. Wracając do korony cierniowej naszego Pana, możemy zapytać się, kto był inspiratorem włożenia korony cierniowej na głowę naszego Pana, wtłoczonej siłą. Czy Annasz, Kajfasz, Piłat, czy Herod? Nie mamy żadnej wzmianki w Piśmie Świętym. To rzymscy żołnierze, przysłuchując się procesowi Jezusa na sądzie Piłata, gdy Piłat powiedział: Tyś jesteś królem żydowskim. A Pan Jezus odpowiedział: Tyś powiedział, ja potwierdzam. Stąd przyszła myśl rzymskim żołnierzom. Jeżeli jest królem, to musi mieć koronę. Nie złotą koronę zwycięstwa i chwały, ale koronę poniżenia i cierpienia. Ale skąd wzięły się ciernie w zamku Antonio, w pretorium, z władzą sądowniczą i wojskową? Rzymscy żołnierze, jak czytamy to z opisów przewodu sądowego przed Piłatem Kajfaszem, ciernie rosły bardzo obficie w owym okresie czasu i były środkiem opalania mieszkań. Stąd rzymscy żołnierze grzali się przy ogniu w nocy. Straż więzienna. A więc ciernie były pospolitym produktem do ogrzewania po prostu mieszkań. Tak jak nasz węgiel, prawda, opala nasze domy. Inspiratorem nadrzędnym żołnierzy rzymskich był szatan. Widział poniżenie naszego Pana. Jego postać zraniona, ubiczowana, plecy cierpiące krwią. A więc nałożono płaszcz szkarłatny koloru czerwonego, mijący się we fiolet w słońcu. Nałożenie samego płaszcza na naszego Pana, na jego plecy. Wysoka temperatura. Ten płaszcz szybko przyklejał się do tych pleców zranionych, cieknących krwią. I tu korona cierniowa. Rzymscy żołnierze zbliżają się do Chrystusa. Pan Jezus prawdopodobnie ze zdziwieniem patrzy. Kto dał taki rozkaz? Wtłoczono siłą. Kolce wbijały się w skroń naszego Pana. Twarz ociekająca krwią. Zabrano jego berło lawskie, trzcinę. Nie takie trzciny, jak my widzimy w naszym kraju. Cienkie. Ale w Palestynie rosną ciernie. A więc długie kolce i trzcina nie tak jak w naszym kraju, ale gruba jak pałka policyjna. Stąd dano mu berło. Nie berło mocy, chwały zwycięstwa tu na ziemi naszemu Panu, ale berło poniżenia, berło uniżenia i cierpienia naszego Pana. Czytaliśmy w relacji Ewangelii Mateusza, że odebrano mu tą trzcinę jako berło i bito po głowie jego, a kolce zbijały się w jego skroń. A tłum, jaka była reakcja tłumu? Setki ludzi przypatrywały się tej scenie. Czy nie było nikogo od ruchu humanitaryzmu, żeby stanąć w obronie mistrza Pana? Gdzie byli apostołowie? Gdzie był zacny Piotr? Przeżywał gorycz porażki. Pierwszy niż kur zabijem, trzykroć mi się zawsze. Gorzki płacz. O, dramat osobisty. Ale nie jest naszym tematem dziś mówić te sceny. Nasz Pan milczał. Nic nie powiedział w swojej obronie. I po jakimś czasie, nie wiemy ile to upłynęło, pół godziny czy godzinę, nagle rzymscy żołnierze zdejmują płaszcz. Każde szarpnięcie płaszcza od pleców, które po prostu przykleiły się do krwi, do pleców. Wywołało to dreszcz grozy wśród widzących i włożono ponownie jego płaszcz i prowadzono go na Golgotę z koroną cierniową. Droga szła pod górę od zamku Antonio od Pretorium. Bracia, którzy byli w Izraelu, jest rekonstrukcja drogi. Nie wiemy, czy jest faktycznie taka, bo mijały przecież 2000 lat. Jerozolima zmijała się, przechodziła z rąk do rąk. A więc nasz Pan kroczy z koroną cierniową na Golgotę. I z koroną cierniową został ukrzyżowany. I z koroną cierniową umarł na krzyżu. Gdy powiedział znamienne słowa, wykonało się. W ręce Twoje polecam ducha mego. Deponuję ducha mego. Nie wiemy, co stało się z koroną cierniową, gdy zdjęto z krzyża ciało naszego Pana. Czy rzymscy żołnierze po prostu wyrzucili jako bezwartości? Ale my wiemy, że ta korona symbolizuje cierpienia również ludu Bożego. Pan Jezus Chrystus jako człowiek doskonały pod każdym względem był wzorem godnym do naśladowania nie tylko najbliższych swoich uczniów, ale również poprzez cały wiek Ewangelii. W odniesieniu do najwierniejszych członków Kościoła Chrystusowego, do ostatniego członka, jaki był braczącą, zakończył swoje życie 22 października 1950 roku. I oto Kościół uwielbiony wraz z naszym Panem 144 tysiące zgodnie z Księgą Objawienia. Ci rzymscy żołnierze, musimy wrócić do naszego tematu na chwilę, na moment, byli obcymi, w obcym kraju. Dla nich religia żydowska była niezrozumiała. Ich przykazania, przepisy, zarządzenia były obce, czymś dziwnym. Byli żołnierzami w legionach rzymskich. Patrzyli tylko, żeby dostać żołd za swoją służbę wojskową. Ukrzyżowanie Chrystusa. Oni nie przeżywali tak, jak przeżywała Matka Jezusa, stojąc opartą o Jana, schylająca się głowa na jego ramię. Pan Jezus miał jeszcze troskę o swoją matkę i mówi z krzyża: oto matka twoja, oto syn twój. Po mojej śmierci się będziesz opiekował. Jan nie mówi, jestem biednym rybakiem, nie utrzyma matki. Nie ma żadnych zmian. Chętnie przyjął matkę Jezusa do swego domu i opiekował się do śmierci. Czy to nie jest wspaniała lekcja dla ludu Bożego? A jak nam jest ciężko przenocować brata lub siostry, przyjąć na kwaterę? O, ile różnych wymówek niestosownych w odniesieniu do ludu Bożego. Ale Bóg patrzy na nas z góry, na każdego indywidualnie. Jak my się zachowujemy, bo tu wszyscy zachowujemy się bardzo poprawnie. Wszyscy jesteśmy po stronie prawdy i sprawiedliwości. Ale gdy wrócimy do domów naszych, do szarego życia, do pracy, do szkół. Emeryci, renciści do swoich domów i często mają również zatrudnienie. Tempo życia. A więc jest to osobliwy okres, w którym wypadło nam żyć w ramach nowej demokracji. Ale widzimy, że szatan jest przebiegłym przeciwnikiem. Telewizja, komputery, internet odciągają młode serca od badania Słowa Bożego. A tu ojciec i matka przynosi sztandar biblijny, nową, teraźniejszą prawdę. I z żalem muszę powiedzieć mojego serca. Obserwuję młode osoby. Popatrzą na tytuły, może jakieś interesujące. Może jakieś ciekawostki ze świata jej interesują. Ale my mamy być nie tylko czytelnikami Słowa Bożego, ale my mamy być badaczami Słowa Bożego. Ja często, gdy czytam mandę, i żona mówi, co tak długo czytasz? Pół godziny zastanawiasz się? A ja analizuję każdy fragment, jaki posłannik parauzji i epifanii chce dotrzeć do mojego serca i czego ja mam się nauczyć. Bo mechaniczne odczytanie i odłożenie na stronę. Ktoś przychodzi za 2 godziny i mówi, jaka dzisiaj była manna. Nie pamiętam. Nie analizujemy. Nie przeżywamy to, co posłannicy nam uczą. A my wszystko przyjmujemy do naszych serc. Bóg nas uczy w naszym poświęconym życiu. Mili bracia i siostry, sam przeżywam wiele trosk i kłopotów w moim życiu, tak jak wy wszyscy. I dziś słuchając słów drogich naszych sióstr, naszych drogich braci i siostry za oceanem, siostry Iwaniczki, fala wspomnień sprzed 40-50 lat. Znaliśmy ją przecież osobiście niektórzy. Ich serca również tęsknią, mimo że dzielą nas oceany, morza. Ale duch ludu Bożego jest łączony miłością bezinteresowną. Nie tylko mamy mieć miłość obowiązkową do Boga, najwyższą, ale również do bliźniego jak siebie samego. Ale miłość bezinteresowną. Nieść pomoc w każdej formie, gdy zajdzie potrzeba. Czy zawsze bracia potrzebują wsparcia finansowego? Potrzebują wiele radości w sercu. Trzeba nieść możliwość, istnieje taka w każdym z nas. A więc niesienie pomocy, słowa pociechy, zachęty naszym drogim braciom i siostrom. Często zamknięci w czterech ścianach tęsknią do społeczności braterskiej. I rozmawiałem z jedną siostrą i mówi, bracie, jak ja bardzo żałuję, gdy byłam w średnim wieku, opuszczałam zgromadzenie, konwencje. A teraz żałość w moim sercu. Chętnie bym podążyła. Nie mam możliwości, siły witalne opuszczają mnie. Mówię bijącym sercem do was. Jeżeli jest możliwość uczestniczenia na konwencji, środki i czas pozwalają, bądźmy uczestnikami uczt duchowych, uczty miłości braterskiej. Żar płynący z poświęconych dzieci Bożych wzmacnia nas w codziennym naszym boju. I razem wszyscy idziemy do pozafiguralnego Chananu, to jest do Królestwa. Pan Jezus często przemawiał w alegorii, w przenośniach, w symbolice. I mamy to zarejestrowane niektóre fragmenty dotyczące rozsiewcy, że był rolnik i rozsiewał zboże. Jedno padło na ziemię opoczystą. Przyleciały ptaki niebieskie, wydziobały i nie zrosły. Ale jedno ziarno lub więcej spadło między ciernie. A jest synonimem szatana, jak mówiliśmy, i jego upadłych aniołów. I mała roślinka wpnie się do góry. To symbolizuje, ktokolwiek przychodzi nie do zgromadzenia ludu Bożego, bo często tak było, że ktoś przychodzi do zgromadzenia ludu Bożego z powodu nazwiska innych wariantów. Ale my przychodzimy do Boga, do Chrystusa i Jego świętej prawdy. Nie przez nazwisko. Nie przez inne czynności. Może i nawet materialne. Padło między ciernie i mała roślina pnie się do góry. Ku słońcu. I ciernie obserwują to. Szybko zagłuszają. I nie ma wzrostu. Dlaczego tak się dzieje? Ktoś przechodzi do zgromadzenia ludu Bożego. Robi postępy. Nasza młodzież. Ale szatan obserwuje. Jest potężną istotą duchową. I zna nasze słabości, każdego z nas, i moje też. I teraz obchodzi jako ciernie i chce zagłuszyć samą siłą. I patrzymy po jakimś czasie. Rośliny znajdujące się między cierniami, nie ma ich. Ale ciernie się rozrastają. Grzech, błąd, samolubstwo. Miraże dla młodych ludzi. A więc ułuda tego świata. Przychodzi zniechęcenie, może bunt w sercu, przeciwko rodzicom, dziadkom. A szatan nieustannie szepce do naszego ucha, chodź moją drogą. Zobacz, co tam zgromadzenia ludu Bożego. Figury, poza figury, to cię męczą. Ty tego nie rozumiesz. O, drodzy bracia i siostry, wykład Słowa Bożego, słyszany, mówiony przez braci. Chętnie przyjmujemy, ale tak przygotować się na zebranie studium biblijnego potrzeba często wiele godzin. Są odnośniki w teraźniejszej prawdzie. Do teraźniejszej prawdy, książka pytań. Musimy się przygotować, a to jest trudna sprawa. A szatan mówi, po co się męczysz? Gdzieś tam usiądź z daleka, może cię dostrzeżą dzisiaj na zebraniu. I tak często było. Jest rzeczą niewyobrażalną dla mnie, żeby starszy zborowy przyszedł na zebranie i pytał się młodej siostry, gdzie my dziś badamy. A często tak było. Stąd napomnienie Słowa Bożego, abyśmy nie opuszczali społeczne zgromadzenie. Nie na podaremno apostoł Paweł napisał. Nie to, że przyszła mu tylko taka myśl, ale obserwował w Efezie, w innych zborach, będąc często dłuższy czas, że w porywach zacności i charakteru przychodzili słuchać apostoła Pawła. Ale gdy się już nasłuchali, przyszło zniechęcenie i odeszli od zboru ludu Bożego. Tak jak za naszym Panem szły tłumy. Ale przy końcu jego misji Pan się odwraca i mówi, jest 12 i żarie, wy chcecie odejść ode mnie. Święty Piotr, znamy jego postać. W porywach zacności swojego charakteru i miłości do Chrystusa przypada do nóg Chrystusa, obejmuje jego nogi i mówi, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A gdzie my pójdziemy z naszymi troskami? Do sąsiadów światowych? W pracy będziemy się użalać na nasze cierpienia? W szkołach? Nie, drodzy bracia. W zgromadzeniach ludu Bożego. I tak potrzebne są godziny oświadczeń. Wynurzamy stan swego serca. Swoje osobiste przeżycia. Czas nam szybko upływa, a temat jest dość obszerny. Druga księga Samuela, 23 rozdział, a wiersz 6 nam mówi, ale niepobożni wszyscy będą jako cierń wyrwani, którego ręka biorą. I możemy zapytać się, czy te literalne ciernie będzie rosły w Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa? Przecież ziemia ma być odrestaurowana. Pory roku pozostaną, ale nie będzie ekstremalnych klimatycznych zmian. 50 stopni ciepła, czy 60 stopni zimna. Stąd Pismo Święte nam mówi i podamy na koniec dotyczące tych cierni, o czym mówi Słowo Boże. Patrząc na wspaniałą postać świętego Pawła, widzimy, że również on posiadał cierń w swoim ciele, słaby zwrot. I ten kolec ciernia go dotykał codziennie i przypominał mu, jak on chrześcijan prześladował. A więc na początku jego misji nie znalazł się w Damaszku. Chrześcijanie odwracali się od niego. 3 lata leżył z rogu. Ale ten cierń, ten kolec pozostał do końca jego dni. Słaby wzrok przeszkadzał w pracy głoszenia Ewangelii. 3 wspaniałe podróże misyjne, jakie on podjął w swoim życiu. Słaby wzrok. Przyszła myśl prosić Boga o cudowne uleczenie. Będę bardziej aktywny, bardziej jeszcze gorliwy. Jeżeli wzrok będzie wrócony tak, jak miałem w młodości. Ale były już tu cytowane słowa naszego Pana Boga Najwyższego. Dosyć masz na łasce mojej, ale bowiem moc moja wykonuje się właśnie w twoich słabościach. Ty masz pamiętać, że ten cierń będzie ci towarzyszył, żeby się nie wynosił pod możność. Stąd apostoł Paweł, jako jeden z najgorliwszych naśladowców naszego Pana, z tym cierniem szedł przez całe życie, aż do więzienia mamertyńskiego w Rzymie i zakończył swoje życie przy ścięciu mu głowy mieczem, jak przystało na obywatela rzymskiego. Apostoł Paweł wykonał swoją misję przez długie lata głosząc Ewangelię Słowa Bożego. I z tym cierniem szedł prawdopodobnie. Opowiadał historię w Koryncie, może we Filipi, może w Kolosach i innych zborach, które odwiedzał. I widzimy na podstawie opisów dziejów apostolskich, ten człowiek wykształcony, najbardziej wykształcony człowiek swego pokolenia, mógł osiągnąć wysokie stanowisko w świecie, w narodzie Izraela. Mógł osiągnąć szczyty powodzenia, ale na to wszystko on mówi nie. W liście do Galacjan w 6 rozdziale nam mówi: nie daj Boże, aby miał się szczycić nie w czym innym i chlubić się tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc krzyż. Ulubionym tematem był krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie z elementów, jaki ten krzyż był zbudowany, ale z ofiary, która była przybita do tego krzyża. Szedł wiernie poprzez trudy i niebezpieczeństwa, jak wspomina w 2 liście do Koryntian. Nie obcy był mu dźwięk łańcuchów więziennych w Rzymie. Nie zaparł się swego Pana. Przed Neronem, przed innymi, którzy oskarżali go. Tak jak Pan Jezus Chrystus szedł pokornie drogą cierniową. Nie drogą wywyższenia, ale drogą poniżenia. I my wszyscy dziś tu zgromadzeni się na tej uczcie duchowej w liczbie ponad 500 osób. Jaka jest nasza droga? Czy zawsze jest radosna? Czy zawsze jest przyjemna, tak jak tu przeżywamy chwilę radości? Często daje się słyszeć od brata lub siostry: bracie, moja droga to jest usiana cierni. A więc droga męcząca, droga boleści, droga poniżenia od świata, która nie sympatyzuje z nami świat. Jesteśmy dziwakami w obliczu świata. Czy my się z tego powodu smucimy? Nie. Nasze serca są radosne. ponieważ podjęliśmy najlepszą drogę, jaką może wybrać człowiek w tym życiu. Drogę poświęcenia. Być umarłym dla świata, a żywym dla Boga. Tak jak historia naszego Pana w krótkości przedstawiłem. Naśmiewano się z Niego. Pluto na Niego. Napluć komuś twarz. Nawet w dobie obecnej. Jest to coś poniżającego. A więc coś niechwalebnego. Jest to straszna sprawa komuś napluć twarz. Z powodu takich czy innych wypowiedzi. Nasza droga poświęcenia nie jest łatwą drogą. My staczamy codziennie nasz bój sami ze sobą. Ileż to cierni wyrasta na drodze naszego poświęcenia. Często w zboży nieporozumienie. Brak tolerancji, długiego znoszenia, cierpliwości. Życzliwości jeden do drugiego. Stąd tyle pytań, nieporozumień. A kim my jesteśmy? Marnym pyłem przed obliczem Bożym. Dziś żyjemy i nie wiem, czy zakończymy życie za miesiąc, za rok, czy za 5 lat. Wszystko jest w ręku Boga. Pamiętam konwencja w Janowie. Z bratem Marianem Pakułą żegnamy się, zostań z Bogiem do następnej konwencji. Przychodzi wiadomość do Poznania. Brat Papuła Marian nie żyje. No ale z takim entuzjazmem, w uścisku zwycięstwa i pożegnania, żegnamy się tylko na kilka miesięcy. Umiera, nie ma go w szeregach ludzi Bożego. A nasze miłe siostry często odchodzą nagle w różnym wieku. Spokojnym snem nasi bracia i siostry spoczywają w grobach, oczekując poranku zbudzenia ze snu śmierci. Ale my żyjący z łaski Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, jaką my mamy powinność w naszym życiu, czego Bóg żąda od nas w naszym poświęconym życiu, a więc wymaga całkowitego posłuszeństwa, wiary, gorliwości. I wszyscy jesteśmy wystawieni na różne próby i kłopoty w tym życiu. Mija 50 lat w tym roku, gdy zostałem aresztowany w Jaworznie, a następnie przewieziony do więzienia w Katowicach. Rok 1953. Byłem młodym człowiekiem, lat 19. Chciałem żyć, założyć rodzinę, jak każdy z was, młodych ludzi. Srogie doświadczenia, ciężka praca w kopalni. Niedostosowany byłem do tych warunków. A więc przechodziłem osobiste dramaty, kłopoty, wypadki. Często tam, gdzie nastąpiło tąpnięcie i zostali po prostu więźniowie uwięzieni. Stawiano na wierchu krzyż. I dziś jadąc z pociągiem możemy zauważyć gdzieś na polu w aglomeracji śląskiej krzyże. To właśnie tam 500 czy 600 metrów ludzie spoczywają. Nie odkopywano więźniów. Za drogi koszt. Mili bracia i siostry, każdy z nas ma własną historię życia. Każdy przeżywa na własny sposób. Ale my codziennie zdajemy raport z naszej pracy. Z naszej działalności. Z naszego poświęcenia w godzinach wieczornych, gdy w pokorny sposób pochylamy nasze głowy i dziękujemy Bogu za jeszcze jeden dzień przeżyty. Może w smutku, może ktoś najbliższy odszedł. Będąc na pogrzebie naszego brata pielgrzyma w Gdańsku, patrzyłem na tą trumnę i przemawiającego brata Woźnickiego. I patrzyłem, jakby we wizji, na to zimne ciało złożone w grobie brata Wojtka Alojzego. Wiernie służył przez dziesiątki lat, głosząc Ewangelii. Umiera. A więc brat Woźnicki go żegna, niech będzie błogosławiona jego pamięć. Ufam, jestem przekonany, że umarł jako jeden ze zwycięzców. Bo przecież żegnał się z najbliższą rodziną, zostańcie z Bogiem. Uściski zwycięstwa, zobaczymy się w królestwie. My nie jesteśmy na tym etapie umierania. Ale często żegnamy się z naszymi braćmi. Do zobaczenia za miesiąc, za rok. A więc nasze życie jest pełne cierpień, pełnych kolic. Nie zadawajmy cierni naszym braciom i siostrom. Nie zawsze zdania przemyślane do końca wpływają korzystnie na stan naszego serca. Zastanówmy się nad każdym zdaniem, które my powiadamy. I mówimy z naszymi braćmi. Zastanówmy się, co my mówimy. Jaki to odniesie skutek, pozytywny czy negatywny. Co ja osiągnę, coś pozytywnego czy negatywnego. A może kolcem dotknę brata lub siostry. Nie będę mówił tego, nie będę mówił innego rzeczy. Niech te kilka chwil uwagi będzie cenną lekcją dla naszego Pana. Tak jak Pan Jezus niósł koronę cierniową, literalną, tak my również niesiemy nasze korony. Pan Jezus zmartwychwstał, otrzymał koronę złotą boskiej natury, o czym wspomina w piękny sposób apostoł Paweł w liście do Filipensów w 2 rozdziale, o czym brat Decler nam dzisiaj również mówi. Zamiast berła moc ustanowienia Królestwa Bożego. Zamiast płaszcza skarłatnego, najwielszy płaszcz, jaki można sobie wyobrazić. Bądźmy wiernymi w naszych troskach, kłopotach i cierpieniach. Bóg nam doda mocy i siły do przezwyciężania. Gromadźmy się wspólnie w osobliwym okresie czasu, który wypadło nam żyć. Niech Bóg doda mocy swojej i Ducha Świętemu każdemu bratu i siostrze, abyśmy się znaleźli w Królestwie jako zwycięzcy. A tego życzę wszystkim z całego mojego bijącego serca do was, pełne miłości i na tym kończę.